Sobierańska Grenda spotka się ze związkowcami i pracodawcami. Strona społeczna liczy na konkrety planu i będzie dopytywać o skutki wprowadzenia stawki maksymalnej 240 zł za godzinę. Po spotkaniu z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej pojawiły się kwestie sporne. Tak na regulacje patrzą Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej i ministra zdrowia. Jolanta Sobierańska Grenda.
Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca.
Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
Ministra zapowiedziała także zatrudnianie pracownika medycznego na co najmniej połowę etatu oraz przyspieszenie prac nad centralną e-rejestracją i e-kolejką. Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię nalotów na Iran. Zaatakowano irańskie centra dowodzenia, stanowisko obrony przeciwlotniczej oraz miejsca nadzoru wybrzeża. Amerykańskie dowództwo podkreśliło, że chodzi o zminimalizowanie zagrożenia dla statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. O szczegółach Marcin Starzec.
Według Centralnego Dowództwa USA celem były m.in. centra dowodzenia, systemy obrony przeciwlotniczej i infrastruktura rakietowa. Waszyngton przekonuje, że chodzi o ograniczenia zagrożeń dla statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus, a prezydent Donald Trump cały czas w swoim stylu twierdzi, że operacja przynosi efekty. Prowadzimy bardzo intensywne uderzenia na Iran. Oni praktycznie nie mają już wojska i nie są w stanie nic z tym zrobić. Trump nie wyklucza również kolejnych ataków. Natomiast irański negocjator Mohammad Bagher Ghalibaf oświadczył, że Teheran nie ma interesu w przestrzeganiu rozejmu z USA i musi być gotowy zarówno na wojnę o przetrwanie, jak i na negocjacje. Marcin Starzec, TOK FM.
Pożary trawią Europę zachodnią i południową. Najtrudniejsza sytuacja jest w Hiszpanii, Francji i Portugalii. W Polsce mimo deszczu, a momentami i nawałnic, średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w województwie zachodniopomorskim, w części Wielkopolski oraz na Kujawach i Pomorzu. Dlatego leśnicy cały czas są w gotowości, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
Są dodatkowe punkty czerpania wody, punkty obserwacyjne, tak zwane dostrzegalnie przeciwpożarowe, na których w większości w tej chwili pracują kamery przemysłowe, ale mamy nadal obserwatorów na wieżach. Są oczywiście punkty alarmowo-dyspozycyjne niemal w każdym nadleśnictwie. Mamy przy niemal każdym nadleśnictwie bazę sprzętu przeciwpożarowego.
Za ponad 90% pożarów lasów odpowiada człowiek. Argentyna zmierzy się z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Drużyna Leo Messiego pokonała Anglików 2-1. Chociaż aktualny król strzelców mundialu nie zdobył tym razem bramki, to na jego koncie można zapisać 2 asysty. Tym cenniejsze, bo Argentyńczycy gole strzelili w końcowych minutach półfinałowego meczu. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
W Atlancie kibice mogli zobaczyć ostrą walkę o finał mundialu. Mimo że Anglicy po bramce Gordona od 55 minuty prowadzili, to końcówka należała do Albi Celestes, co przyznał trener Lionel Scaloni. Szczerze uważam, że ta drużyna gra najlepiej, gdy jest pod presją, a gdy jesteśmy pod presją, to przeciwnik zaczyna się wahać. Sytuację wykorzystali Fernandez i Martinez odpowiednio w 85 i 92 minucie meczu. Anglicy, no cóż, znów mogą mówić, że byli o krok od wielkiego sukcesu, mówi kapitan drużyny Harry Kane. To podobna historia jak w poprzednich turniejach. Mam wrażenie, że tym razem mieliśmy problemy z utrzymaniem tempa gry. Za to argentyńscy kibice już mogą świętować, bo po 3,5 roku przerwy ich zespół jest o krok od obrony tytułu. Błażej Kulesza, TOK FM.
Dziś najwięcej przejaśnień bez opadów na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze duże i umiarkowane zachmurzenie, do tego przelotny deszcz i miejscowe burze, lokalnie z gradem. Najmocniej popadać może w centrum i na południu. Termometry pokażą dziś od 26 do 30 stopni, chłodniej miejscami na północy do 25, a na wybrzeżu do 20.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do 9:00. A zaczynamy od przeglądu prasy. Drukowane gazety nie załapały się na wczorajsze wydarzenia późno-popołudniowe i wieczorne, czyli na przyspieszenie sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, dlatego zerkamy na portale. Dominika Długosz w Newsweeku pisze tak. Prezes Kaczyński zażądał od polityków PiSu, żeby zrezygnowali z członkostwa we wszelkich politycznych stowarzyszeniach. To uderzenie przede wszystkim w Mateusza Morawieckiego, który organizuje właśnie wielki kongres swojego stowarzyszenia. Wóz albo przewóz. Chce wychodzić? Niech wychodzi. Mówią o Morawieckim niechętni mu politycy PiSu. Morawiecki zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami nie bierze udziału w posiedzeniach władz partii. Ostentacyjnie je ignoruje. Nie był obecny, gdy prezes oświadczał, że nie zamierza tolerować działalności żadnych sformalizowanych grup, w tym także tej Morawieckiego. Stowarzyszenie Rozwój Plus ma zostać zlikwidowane. I to szybko. Jak mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek wczoraj późnym popołudniem, uchwała dotyczy zakazu działania oraz uczestnictwa członków Partii Prawo i Sprawiedliwość w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym. Zgodnie z decyzją kierownictwa, członkowie PiSu, którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu 7 dni. Te 7 dni to nie jest tylko czas na wystąpienie ze stowarzyszeń, które w partii powstały, to jest także czas dla Mateusza Morawieckiego na ostateczną decyzję. Mateusz dostał tydzień na zamknięcie tej działalności i zadeklarowanie, jak właściwie widzi swoją przyszłość w partii. Słyszy Newsweek od polityków PiSu, którzy znają przebieg spotkania. PiS boi się tego, że zapowiadany na koniec lipca kongres Stowarzyszenia Morawieckiego mógłby przyćmić partyjne spotkania i wytworzyć u części wciąż niepewnych polityków przekonanie, że to w Morawieckim i jego ludziach tkwi przyszłość partii. Zwłaszcza gdyby kongres był liczny, sprawnie zorganizowany i robił dobre wrażenie. A Morawiecki zapowiadał udział przynajmniej 1000 zainteresowanych swoją imprezą. Naprawdę, dość już tego wiecznego stania w przeciągu. Chce wychodzić, niech wychodzi. Tylko niech oni wreszcie przestaną rozpuszczać po mieście te informacje, że już za momencik, już za chwileczkę będą się żegnać, mówią rozmówcy Newsweeka. W PiS pojawiły się też głosy, że Morawiecki powinien przestać być szefem europejskich konserwatystów i reformatorów. To jest formacja europejska, do której należy PiS w Parlamencie Europejskim. Po środowym spotkaniu kierownictwa w PiS podniosły się głosy, że Morawiecki otrzymał to stanowisko z rekomendacji partii. A skoro nie chce grać z PiS-em, to powinien je stracić. Niektórzy mówią także, że Adam Bielan, który od jakiegoś czasu jest bardzo blisko Mateusza Morawieckiego, powinien przestać być szefem delegacji PiS w Parlamencie Europejskim, bo jego lojalność wobec partii nie jest stuprocentowa. Wirtualna Polska pisze o tym, że Jarosław Kaczyński na tym spotkaniu Prezydium Komitetu Politycznego PiS miał przedstawić analizy prawne wskazujące, że jeśli członkowie PiSu będą prowadzić działalność polityczną poza partią i finansować tę działalność, to będzie oznaczało, że PiS straci subwencje. Prezes PiS miał powiedzieć, to znów relacja osób bliskich Nowogrodzkiej, że był tolerancyjny, nawet za bardzo. Ale gdy w grę wchodzą możliwe kłopoty z subwencją, kolejne, to on musi postawić temu tamę. Prezes pokazywał uchwały PKW, przekonywał, że zagrożenie jest realne. Wszyscy to przyjęli, nie było nad tym dyskusji, słyszy Wirtualna Polska od swoich źródeł w PiSie. No i przypomina, że na początku czerwca prawnik Krzysztof Izdebski mówił w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, że działalność stowarzyszeń może oznaczać dla PiSu kłopoty, bo Państwowa Komisja Wyborcza przy rozliczeniach kampanii będzie musiała się temu przyjrzeć. A kiedy powstało kolejne nowe stowarzyszenie, po pierwsze Polska Jacka Sasina, to blogerka Kataryna na portalu X zwróciła uwagę. Tak się obchodzi przepisy o finansowaniu kampanii wyborczych. Zakładasz stowarzyszenie lub fundację, wpłaty nie mają limitu, a wpłacający może sobie je odliczyć od podstawy opodatkowania, a wszystko poza jakąkolwiek kontrolą PKW. Nawet jak piszesz wprost, że celem jest wspieranie kampanii prowadzonej przez partię. Tu jaskrawy przykład, bo się nie kryją. Decyzja władz PiS w sprawie ultimatum dotyczącego wyjścia ze stowarzyszeń może, co dla Państwa pewnie nie jest żadnym zaskoczeniem, doprowadzić do rozłamu w partii, bo Mateusz Morawiecki nie zamierza rezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus. Tak zresztą brzmiał wczorajszy wpis Morawieckiego już po ogłoszeniu przez Rafała Bochenka treści tej uchwały podjętej przez kierownictwo PiSu, który to wpis z kolei Morawiecki zamieścił na portalu X. Gazeta Wyborcza na wyborcza.pl opisuje przebieg wypadków po tym, jak po rafale Bochenku do dziennikarzy pospieszył Jacek Sasin z deklaracją lojalności. Dziś najważniejsze zadanie to odsunięcie rządu, a do tego potrzebna jest jedność. Musimy być jak jedna pięść. Uchwała jest oczywista w tej sytuacji, podkreślał Sasin. Stojący za nim europoseł PiSu Tobiasz Bocheński wezwał, aby wszyscy postąpili podobnie. Na tym polega partia, korporacja, firma, w której się pracuje. Mamy głęboką nadzieję, że decyzja zostanie wykonana przez wszystkich członków PiSu. A na pytania dziennikarzy, co z wydarzeniem, które Stowarzyszenie Morawieckiego planuje zorganizować 31 lipca w Warszawie, odpowiedział, że jeśli będą jakieś grille, to tylko pod szyldem PiSu. A grill jest właśnie częścią wydarzenia, na które Rozwój Plus zaprasza do Warszawy 31 lipca. Wpis złośliwie przekręcany jest adres internetowy tego wydarzenia, bo to jest Rozwój Plus Wy, jest przekręcane na Rozwój Plus Kwy. Na profilu stowarzyszenia na portalu X trwa odliczanie dni do imprezy. Podkreślono, że to nie będzie kolejny sztywny wiec polityczny, ale prawdziwa przestrzeń do otwartej debaty. Pojawiły się wezwania, by się spieszyć, bo miejsc jest coraz mniej. I co teraz? Pyta Agata Kondzińska, stronnika Morawieckiego. Spokój. Skupiamy się na 31 lipca, odpowiada. Ale czy się podporządkujecie? Docieka dziennikarka, ale na to pytanie polityk już nie odpowiedział. Inny rozmówca z otoczenia Morawieckiego. Zostajemy w stowarzyszeniu i robimy festiwal 31 lipca. Nie ma innej drogi. Prezes zacznie was wyrzucać, napisała dziennikarka. Ja już jestem mentalnie poza PiS-em. Pytanie tylko, ilu z nas myśli podobnie? Odpisał. Rozwój Plus tworzy około 40 posłów PiS-u, a w sejmowym klubie jest ich 186. Jeszcze sondaż dla Onetu. Pytanie brzmiało, czy uważasz, że Mateusz Morawiecki może jeszcze w przyszłości objąć stanowisko premiera? 55% uważa, że nie, że Mateusz Morawiecki nie będzie premierem w przyszłości. 24% osób uważa, że i owszem, 21% odpowiedziało, trudno powiedzieć. To teraz jeszcze prasa drukowana. Dziennik Gazeta Prawna ma taki artykuł zatytułowany Czarnek wygaszany. I jak dziennik Gazeta Prawna ustalił, w kierownictwie PiSu poważnie rozważana jest wymiana kandydata na premiera. Tutaj od razu wtrącę, że oczywiście o Przemysława Czarnka wczoraj Rafał Bochenek też był przez dziennikarzy na tej późnopopołudniowej konferencji pytany i odpowiedział w ten sposób, że wielokrotnie podkreślano podczas tego spotkania, że Przemysław Czarnek jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera. No ale wracamy do dziennika Gazety Prawnej. Na jesieni projekt Czarnek out. Coraz mniej osób w kierownictwie partii broni polityka. Przy Czarnku upiera się sam Jarosław Kaczyński, bo to jego decyzja, ale ona może nas doprowadzić do przegranej w wyborach, opowiada znany polityk PiS. Partia wciąż nie ma jednak nowego kandydata na premiera. Według naszych informacji nadal największe szanse na zastąpienie Czarnka ma człowiek prezydenta, szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Nawrocki nie zgodził się na to, żeby Bogucki został kandydatem PiS na prezydenta pół roku temu, ale być może na innych zasadach, bliżej do wyborów, dojdzie do porozumienia z pałacem. Prezydent na pewno odegra dużą rolę w przyszłorocznych wyborach. Spodziewamy się jego patronatu w koalicji PiS z Konfederacją, twierdzi rozmówca dziennika Gazety Prawnej. Wczoraj też Michał Moskal, polityk PiSu, zamieścił zdjęcie ze spotkania Przemysława Czarnka i Jarosława Kaczyńskiego na świeżym powietrzu, przy owocach. Tak spojrzałam na menu, były winogrona i truskawki. Winogrona i truskawki były też na tym poprzednim spotkaniu, w którym wziął udział Kaczyński, Czarnek i Morawiecki. Było to wtedy to spotkanie pojednawcze, które na jakiś czas wygasiło konflikt o Stowarzyszenie Rozwój Plus. No więc Michał Moskal zamieścił to zdjęcie Czarnka i Kaczyńskiego przy owocach z takim przesłaniem, że niektórzy tu mówili, że jakiś konflikt w PiS-ie, a tu proszę, jest wspaniale i tak dalej. Gazeta Wyborcza, ta już drukowana, też piórem Agaty Kondzińskiej, wraca też do wczorajszego bardzo śmiesznego wydarzenia. Polecam Państwu na YouTubie, można sobie obejrzeć, niespełna 8 minut trwa ta konferencja, właściwie nie konferencja, bo pytań nie było, więc taki briefing prasowy Jarosława Kaczyńskiego i Marka Wocha, bo właśnie wczoraj taki masywny pakt przedwyborczy zawarł prezes Prawa i Sprawiedliwości z Markiem Wochem. No ale patrzę na zegar, czas na przegląd prasy już się skończył, więc dalszą lekturę polecam już Państwu. Zapraszam na informacje, a po informacjach mój Państwa pierwszy gość, profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
Autopromocja.
Przymus bezpośredni wobec pacjenta. Co to znaczy? Czy przywiązano go po prostu do łóżka? A może użyto kaftanu bezpieczeństwa? W jakich sytuacjach można taki przymus zastosować? Kto o tym decyduje? A jak się to ma do praw pacjenta? Porozmawiamy o tym dziś po 10:40 w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
Góra w dół, zbierz monety do wygrania. Są gadżety oraz serwowanie falą. Do Santago wszyscy walą.
Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
Czyli?
Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
Bo w Media Expert dalej masz.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7:20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prawo i Sprawiedliwość nie zgadza się na działanie stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Kierownictwo partii przyjęło uchwałę, w której zobowiązuje swoich polityków do rezygnacji w tego typu organizacji. W innym wypadku będzie to grozić wykluczeniem z PiSu. Na złożenie oświadczenia jest tydzień. Jacek Sasin już zapowiedział, że kończy działalność ruchu Po Pierwsze Polska. Z kolei Mateusz Morawiecki nie zamierza likwidować Stowarzyszenia Rozwój Plus. W ostatni dzień lipca ma zorganizować w Warszawie grilla na 1000 osób. Dwie osoby zginęły, a 6 zostało rannych w wyniku nocnego rosyjskiego ataku na stolicę Ukrainy. Wśród ofiar śmiertelnych jest 16-letni chłopiec. W wyniku ataku w dwóch dzielnicach Kijowa wybuchły pożary. Wołodymyr Zełański złożył w Radzie Najwyższej wniosek o powołanie Serhija Koreckiego na stanowisko premiera Ukrainy. Dziś ma się odbyć głosowanie w tej sprawie. Zdaniem prezydenta Ukrainy dotychczasowy prezes koncernu Naftohaz jest najbardziej odpowiednią osobą na stanowisko nowego szefa rządu. Zastąpi zdymisjonowaną Julię Sfyrydenko. Cały stan Nowy Jork oraz część stanu New Jersey są objęte ostrzeżeniem dotyczącym jakości powietrza z powodu dymu pochodzącego z ponad 100 pożarów lasów szalejących w Kanadzie. Wzrost poziomu zanieczyszczeń odnotował także stan Connecticut. Eksperci zalecają w tej sytuacji ograniczenie lub całkowitą rezygnację z aktywności na świeżym powietrzu. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
Błażej Kulesza zapraszam. Wielka radość w Argentynie i smutek na wyspach towarzyszą piłkarskim kibicom. Wszystko to po drugim półfinale mundialu, w którym to Argentyna wyszarpała zwycięstwo w końcówce, pokonując Anglię 2-1. Katami Anglików okazali się Enzo Fernandez i Lautaro Martinez. Po meczu nie dowierzał angielski napastnik Harry Kane, tym bardziej, że Anglia od 55 minuty w tym spotkaniu prowadziła. Nie ma się wiele do powiedzenia, kiedy jest się tak blisko, kiedy dzielicie ponad 10 minut, a wszystko wymyka ci się z rąk. Wszyscy jesteśmy załamani. Cóż, gratulujemy Argentynie. A Anglikom pozostaje walka o brązowy medal z Francją. Mundial jeszcze się nie skończył, a już rusza rywalizacja na krajowych boiskach. Sezon tradycyjnie rozpocznie się od meczu o Super Puchar Polski, w którym to mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań wieczorem podejmie Górnika Zabrze. Od kilku lat podważa się prestiż takiego spotkania, ale obaj trenerzy są innego zdania. Nils Frederiksen z Lecha liczy na efektowny początek sezonu.
To dla nas ważny mecz. Stawką jest trofeum Super Puchar Polski, którego rok temu nie udało nam się wywalczyć, więc tym razem chcemy go wygrać. W takim meczu zawsze chodzi tylko i wyłącznie o zwycięstwo i o puchar.
Puchar jest też celem nadrzędnym dla trenera Górnika, Michala Gaszparika.
Dla nas jest to najważniejszy mecz, jest to mecz o trofeum. Jakbyśmy zdobyli to trofeum, to ja wierzę, że wszyscy si to będą pamiętać, co zrobiliśmy tutaj w Górniku i że zapiszemy sobie trochę jeszcze więcej do tej historii Górniku i dla mnie jest to najważniejszy mecz.
A mecz w Poznaniu dziś o 19. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Maja Chwalińska nie zagra w przyszłotygodniowym turnieju WTA w Hamburgu. Polska tenisistka nadal odczuwa skutki kontuzji stawu skokowego, której doznała na Wimbledonie. Więcej o sporcie za godzinę. Teraz czas na pogodę.
Dziś tylko na północnym wschodzie nie będzie padać, poza tym opady i burze, także z gradem na termometrach od 26 do 30 stopni, chłodniej miejscami na północy, tam około 23, a na wybrzeżu 20.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, także Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, zwołał Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Miało się odbyć we wtorek po południu. Na salę weszli sędziowie wybrani za czasów PiSu, to dość oczywiste, sędziowie wybrani przez obecną większość rządzącą, od których prezydent odebrał ślubowanie, to są dwie osoby, Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek, oraz sędziowie Maciej Taborowski i Anna Korwin-Piotrowska, od których ślubowania prezydent nie odebrał. Natomiast sędziowie Marcin Dziurda i pan nie zostali wpuszczeni do trybunału. Próbowali się panowie dowiedzieć, dlaczego była interwencja u prezesa. Usłyszeli państwo, panowie, że to efekt tego, że nie chcieli panowie opuścić sali podczas poprzedniego zgromadzenia. Ono miało miejsce 24 czerwca. Zostało zerwane, bo właśnie pan i pan sędzia Dziurda weszli na salę. Prezes uznał, że było to bezprawne wtargnięcie i opuścił zgromadzenie w towarzystwie kilku sędziów. No i na wezwanie panów teraz, w ten wtorek, do budynku Trybunału weszła policja z prokuratorem Andrzejem Piasecznym. I co dalej?
No dalej to zobaczymy. Na pewno jest tak, że zgromadzenie się nie odbyło. To jest bardzo ważny element funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Raz, że jest to płaszczyzna do wypowiedzenia się wszystkich sędziów na temat tej sytuacji, która obecnie jest, a jest bardzo trudna. I my o to apelowaliśmy, o zwołanie takiego zgromadzenia. Ale dwa, to jest też kwestia zaopiniowania budżetu Trybunału Konstytucyjnego. Bez pieniędzy no nie da się funkcjonować, wiadomo. A ten budżet musi być zaopiniowany do września i wtedy musi być on przedstawiony, no bo inaczej, mówiąc obrazowo, takie światło w Trybunale może zostać wyłączone. Więc ja nie wiem, co zrobi dalej pan prezes Święczkowski. Być może zwoła kolejne zgromadzenie. Oczywiście, traktując to jako swój obowiązek i każdego z nas, do uczestnictwa w takim zgromadzeniu, będę starał się po raz kolejny w takim zgromadzeniu uczestniczyć. Nie wiem, co tym razem wymyśli pan prezes Święczkowski, czy nie wiem, przeniesie je, pozamyka, zrobi to w piwnicy, trudno jest mi powiedzieć. No ale na poważnie to właśnie jego działania uniemożliwiają odbycie zgromadzenia, no bo nie ma kworum najnormalniej w świecie, ponieważ nie ma wymaganej liczby sędziów uczestniczących w takim zgromadzeniu. Dodajmy jeszcze w tym pytaniu, co dalej mieści się, i ten istotny fakt, że mniej więcej miesiąc temu został wybrany przez Sejm kolejny sędzia, pan profesor Sławomir Patyra, od którego ślubowanie też jeszcze nie zostało przyjęte, więc być może będziemy mieć już osobę kolejną sędziego w Trybunale Konstytucyjnym, a we wrześniu wybór jeszcze jednej osoby przez Sejm obecnej kadencji do Trybunału Konstytucyjnego.
No to skoro pan poruszył już ten wątek nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to mam takie wrażenie, że chociaż sporo się w Trybunale Konstytucyjnym dzieje, to kiedy spojrzymy na tę sprawę z lotu ptaka, to wydaje się ona dość oczywista. Bo tak, faktycznie 11 czerwca został wybrany profesor Patyra. Przypomnę, że 13 marca Sejm też wybrał szóstkę sędziów Trybunału i Nawrocki zaprosił do pałacu tylko dwoje z nich, tak? Czyli piątka sędziów nie jest dopuszczana do orzekania przez Bogdana Święczkowskiego. Obecna większość wybrała do Trybunału łącznie 7 sędziów. Tak jak pan powiedział, we wrześniu odchodzi jeden z dublerów, Justyn Piskorski, więc wtedy byłaby już 8 nowych sędziów, która uzyskałaby większość w 15-osobowym Trybunale Konstytucyjnym. Więc pojawiłaby się na przykład szansa na uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. A na początku przyszłego 2027 roku do obsadzenia będzie jeszcze jedno miejsce w Trybunale Konstytucyjnym, czyli tych nowych sędziów byłoby już 9. I może to wszystko, co dzieje się teraz, z nieodbieraniem ślubowania od sędziów, z niedopuszczaniem ich do orzekania, z tym niezwoływaniem albo zrywaniem zgromadzeń, ma jeden cel. Stan w Trybunale Konstytucyjnym ma pozostać taki, jak jest teraz, do wyborów 27 roku.
Taki jest niewątpliwie cel pana prezesa Święczkowskiego. On to artykułuje, mówiąc byle do wyborów. Czyli on Trybunał traktuje rzeczywiście jako pewien element układu politycznego. Tak?
Co jest, że już trzeba przeczekać ten rok.
Przeczekać, tak. No to jest rzeczywiście niezrozumienie roli Trybunałów w funkcjonowaniu państwa polskiego. I to pokazuje, że pan prezes Święczkowski nie powinien być w tym Trybunale, no ale jest. Zresztą moje już takie doświadczenie, można powiedzieć z jednej strony korytarzowe, ale jednak z środka Trybunału Konstytucyjnego jest takie, że on zbudował ten Trybunał na kształt bardziej prokuratury niż sąd, czyli jednoosobowe, twarde zarządzanie, to on mówi, proszę wyjść po raz pierwszy, drugi, trzeci, jak nie, to wychodzi, a wraz z nim idzie inny były prokurator Piotrowicz, pan Piskorski. To jest wszystko zaprzeczeniem funkcjonowania niezależnego sądu. Tak, oczywiście ten kalendarz, który pani redaktor zarysowała, jest prawdziwy i też takie działanie, które było z naszej strony, czyli wezwania policji, no łączy się z tym, że w moim przekonaniu i innych sędziów, tej całej szóstki, która została teraz wybrana, to zachowanie jest niezgodne z prawem, czyli że nie dopuszcza się nas do udziału w zgromadzeniu. Dodajmy jeszcze, że co prawda pani sędzia Korwin-Piotrowska i pan sędzia Taborowski mogli wejść na zgromadzenie, ale tylko jako goście. Nie jako sędziowie, którzy mogą uczestniczyć w tym zgromadzeniu. Więc ja nie mam wątpliwości, że w przypadku łamania prawa to właśnie powinna interweniować policja. Zainterweniowała, zrobiła to w moim przekonaniu całkowicie i profesjonalnie i z poszanowaniem tego, że sytuacja działa się w Trybunale Konstytucyjnym. Ale teraz jest ruch ze strony prokuratury, bo przypomnę, że na zawiadomienie i pana sędziego Szostka, i pani sędzi Będkowskiej wszczęto już postępowanie jakiś czas temu. Potem miały miejsce kolejne działania, między innymi mieliśmy do czynienia z zabezpieczeniem Trybunału Praw Człowieka, które nie jest wykonywane przede wszystkim przez pana Święczkowskiego i przez jego wiceprezesa Sochańskiego. Teraz mamy kolejne działania, które no już sprowadzają się do wydawania jakichś groteskowych, ale też groźnych zarządzeń, że zamknie drzwi do Trybunału Konstytucyjnego przed dwoma sędziami, albo będzie sobie dzielił i wybierał sędziów niemalże, tak jak pan prezydent, który jest lepszy, który jest gorszy, kogo ukaże za niewłaściwe zachowanie, kogo nie. I to powinno w moim przekonaniu skutkować szybkimi, sprawnymi działaniami ze strony prokuratury, no bo to nie są zbyt trudne i zbyt, nie wiem, rozbudowane stany faktyczne do oceny, tak co do pana prezesa Święczkowskiego, jak i innych osób. Bo zwróćmy uwagę na to, że też łamane są w moim przekonaniu pracownicze, między innymi kwestie dotyczące wynagrodzenia, prawda?
To poruszano już na samym początku, że państwo nie otrzymują pensji. Profesor Dariusz Szostek, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, od niego prezydent odebrał ślubowanie, mówi Gazecie Wyborczej tak. Jeżeli przestanę wierzyć, że możliwa jest odbudowa Trybunału Konstytucyjnego, uznam swoją misję za zakończoną i zrezygnuję. Ja tak patrzę na to, jak państwo próbują, jak się pojawiają na tym korytarzu, jak próbują państwo zacząć orzekać i myślę sobie, że władza, która zaproponowała panu i innym poważnym ludziom z dorobkiem misję związaną z Trybunałem Konstytucyjnym, no dość bezradna chyba jest wobec tej sytuacji, w której okazuje się, że karty rozdaje pan Bogdan Święczkowski. Może trochę krwi mu państwo napsują, ale jego jest na razie na wierzchu, a państwo wydają się zostawieni swojemu losowi. Jakie jest pana wrażenie?
Ja bym akcent położył na to na razie, tak? Bo ja uważam, że mimo wszystko posuwamy się w tym działaniu do przodu. Wiadomo, że wszystko by się chciało szybciej. Ja też bym chciał szybciej i chyba nie muszę mówić o mojej determinacji w tym działaniu. Także o determinacji innych sędziów. Tutaj, jeżeli chodzi o działanie państwa, tak jak mówię, no, to działanie policji w moim przekonaniu było właściwe, było profesjonalne, nie oczekiwaliśmy niczego więcej, bo nieraz takie głosy się pojawiły tam o potrzebie, nie wiem, wprowadzenia. Nie o to chodzi, żeby nas gdzieś wprowadzać. Bo my nie mamy, to nie jest działanie polegające na wejściu do hotelu, żeby się przespać w jakimś łóżeczku ciepłym albo być przy biurku. Tylko chodzi o to, żeby móc orzekać. I te działania mają do tego doprowadzić. Więc ja bym chciał, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa, żeby rzeczywiście po pierwsze zwrócić uwagę na to łamanie tych zasad, które łączą się z niedopuszczaniem nas do orzekania, czyli chodzi tutaj o działanie prokuratury. Wiem, że jakieś czynności są podejmowane, ale czekam na efekty, które no jakby zobrazują nam, że rzeczywiście ta determinacja tutaj jest i rzeczywiście prokuratura na serio podchodzi do tej sytuacji. Mam nadzieję, że zobaczymy, że państwo zerknie też na to, że łamane są prawa pracownicze i coś z tym zrobi. Na to czekam, ale też ten raz jeszcze wrócę do tego kalendarza. Tak, mam nadzieję, że też najbliższe tygodnie pokażą, że zmienia się coś, co będzie dostrzeżone z lotu ptaka i że ten Trybunał wreszcie zacznie przypominać prawdziwy sąd, a nie prywatny folwark pana, który sobie wydaje zarządzenia do straży trybunalskiej czy innych zaufanych pracowników mówiących o tym, jak w dniu konkretnym będzie funkcjonował Trybunał. Czy ja dzisiaj mogę wejść, czy nie mogę wejść, czy pojutrze mogę wejść, czy też nie mogę wejść. No to... Tak rzeczywiście sytuacja nie powinna działać. Policjanci spisali.
Musimy kończyć.
Tą całą sytuację i mam nadzieję, że prokuratura zrobi z tego użytek.
Profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję panie profesorze
za rozmowę. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Poseł do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
Autopromocja.
Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia, w świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
Autopromocja.
Reklama.
Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
O!
A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
O, a o ile?
35 groszy taniej na litrze.
Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
Tak!
A jak lemoniadę?
No też.
To poprosimy.
Ale co?
Wszystko!
Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
Bo w Media
Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Będę starał się uczestniczyć w kolejnej próbie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Traktuję to jako swój obowiązek, zapowiedział w poranku TOK FM sędzia Krystian Markiewicz po tym, jak we wtorek razem z sędzią Marcinem Dziurdą nie zostali wpuszczeni do budynku Trybunału przez prezesa Bogdana Święczkowskiego.
Nie wiem, co tym razem wymyśli pan prezes Święczkowski, czy nie. Przeniesie je, pozamyka, zrobi to w piwnicy, trudno jest mi powiedzieć. Na poważnie, to właśnie jego działania uniemożliwiają odbycie zgromadzenia, no bo nie ma kworum.
A już za chwilę gościem Karoliny Lewickiej w poranku będzie Michał Wawrykiewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego. Polska 2050 i Lewica nie zgadzają się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o najmie krótkoterminowym. Dokument zakłada wprowadzenie centralnego rejestru miejsc noclegowych. Koalicjanci uważają, że narzędzia do kontroli tego rynku powinny mieć także lokalne samorządy i mieszkańcy, bo to przede wszystkim władze miast i gmin powinny mieć głos w tej sprawie, mówiła w TOK FM ekspertka do spraw polityki mieszkaniowej Alina Muzioł-Węcławowicz.
Każde miasto, każda gmina ma różne uwarunkowania, a z kolei rozwój Airbnb jest problemem dla społeczności lokalnej, ponieważ zmienia strukturę usług, zmienia strukturę ludności.
Na mocy ustawy każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługi hotelarskie na okres krótszy niż 30 dni, będzie zobowiązany do zgłoszenia swojego lokalu do rejestru. Za prowadzenie działalności bez uzyskania wpisu do ewidencji przewidziane są kary finansowe do 50 000 zł. Szkoły w całym kraju korzystają z wakacyjnej nieobecności uczniów. W Gdańsku remonty pochłoną pokaźną sumę, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
81 milionów, modernizacje i inwestycje w budynki oświatowe.
W wielu szkołach powstaną pracownie sensoryczne, dodaje wiceprezydent Monika Habior.
Także dzieci, które wrócą we wrześniu do gdańskich szkół i placówek oświatowych i opiekuńczych, wrócą do miejsc, które są o wiele bardziej przygotowane do poszczególnych wrażliwości i są o wiele bardziej gotowe do tego, aby podążać za dzieckiem zgodnie z jego potrzebami.
Wszystkie prace powinny zakończyć się przed 1 września. Najmocniej będzie padać w centrum i na wschodzie, do tego może zagrzmieć bez deszczu, tylko na północnym wschodzie. Na termometrach od 26 do 30 stopni, chłodniej miejscami na północy około 23. Na samym wybrzeżu 20 stopni.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Michał Wawrykiewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Odbył się wczoraj klub Koalicji Obywatelskiej. Było spotkanie parlamentarzystów z premierem i w trakcie tego spotkania premier Tusk mówił m.in., że PiS nie jest już państwa głównym przeciwnikiem, a w tak zwanym międzyczasie ten państwa dotychczasowy główny wróg, no i wróg odwieczny, tak, od 20 lat, Jarosław Kaczyński uruchomił taką operację pod tytułem Rozpad partii. Rozpad ma się dokonać w ciągu 7 dni. I wczoraj rozmawiałam w wywiadzie politycznym z Mirosławem Suchoniem z Unii Centrum, który był jakoś tak zasmucony z powodu problemów PiSu, trochę wedle takiej zasady Kazimierza Pawlaka z samych swoich. Wróg, a wróg, ale mój, swój, nasz, na własnej krwi wyhodowany. A tu się państwu chyba szykuje walka z czterema partiami na prawicy. Nowa sytuacja polityczna i wyborcza. Jak się pan na to zapatruje?
No, ja nie jestem w żadnej mierze zasmucony tym na pewno bardzo poważnym kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. To jest partia, która doprowadziła przez 8 lat do dewastacji naszego kraju pod kątem ustrojowym, ale także gospodarczym. Wiemy, jak wiele zła się wydarzyło. Nie teraz czas, aby o tym mówić. Natomiast to, co się dzieje wewnątrz PiSu, no to jest z pewnością, tak jak powiedziałem, głęboki kryzys, podziały, walki frakcyjne i pewnie tak to będzie wyglądać, bo zaczęła się już jakiś czas temu batalia o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. No i tam ewidentnie Mateusz Morawiecki nie odpuszcza i pewnie tak to będzie wyglądać przez najbliższe tygodnie,
daje
miesiące.
Daje pan Morawieckiemu szansę na rynku politycznym?
On na pewno bardzo obawia się samodzielnego startu w wyborach, bo gdyby nie obawiał się, to już dawno by to zrobił. Natomiast ma świadomość tego, jak trudno jest na scenie politycznej utworzyć nowe ugrupowanie i nie tyle utworzyć, co dowieść to poparcie do wyborów i osiągnąć jakiś rezultat, który daje możliwość gry na scenie politycznej. Więc myślę, że tego się bardzo obawia, kalkuluje, no ale cały czas, jak widzimy, próbuje stawiać czoło Kaczyńskiemu. To wczorajsze wydarzenia o tym świadczą, więc przyglądamy się temu, co się będzie działo.
Mm-hmm. Ja wrócę do tej nowej sytuacji politycznej i wyborczej, która przed państwem, bo podzielony PiS to oczywiście na początek pewnie kilkuprocentowe poparcie dla Mateusza Morawieckiego i pewnie spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, tego Prawa i Sprawiedliwości z Kaczyńskim i Maślarzami, którzy na razie w tym konflikcie są górą. No i to może oznaczać wzrost Konfederacji, wzrost Brauna, czyli takich dość brunatnych sił, które w dodatku mają jeszcze tego asa w rękawie. A myśmy to do tej pory nie rządzili, a dajcie nam szansę, a już koniec z tym duopolem. My teraz pokażemy, jak to państwo należałoby urządzić.
Nasz system wyborczy, system Donta, powoduje, że takie podziały na prawej stronie sceny politycznej sprzyjają demokratycznej koalicji, dlatego że im bardziej
oni... Będą sprzyjać temu, kto pierwszy dobiegnie na metę, tak?
Tak jest. Ten, kto wygra te wybory, otrzyma zgodnie z systemem Donta ogromną premię. I jeśli rzeczywiście PiS się podzieli plus Konfederację, czyli będą wszyscy w tym wyścigu walczyć o głosy tej populistycznej części elektoratu, to tylko dobrze, bo wtedy osłabia się ich siła, jeśli chodzi o przydział mandatów.
Zmieniamy temat, panie pośle. 31 lipca ubiegłego roku, po tygodniu urzędowania w resorcie sprawiedliwości, na konferencji prasowej Waldemar Żurek mówił tak: prokuratura musi działać skutecznie i musi wiedzieć, że ma do tego przestrzeń. Dlaczego niektórzy politycy, których wyczyny dostrzegamy, śmieją się w twarz? Co ma pomyśleć Kowalski, ścigany za różne przestępstwa, gdy widzi osobę z pierwszych stron gazet, która chodzi bezkarnie? Sprawiedliwość staje się fikcją. A moje pierwsze pytanie do pana w tym wątku brzmi, czy Waldemar Żurek zderzył się ze ścianą, jak poprzednio zderzył się Adam Bodnar?
Nie zderzył się ze ścianą. Myślę, że nie straciły na aktualności w najmniejszej mierze jego słowa z początku, kiedy objął urząd ministra sprawiedliwości. Jest wciąż ta sama determinacja. To jest człowiek ogromnie waleczny o takim gorącym sercu, jeśli chodzi o
służbę. Panie pośle, to, co teraz pan mówi, przypomina mi to, co mówił premier. Ja miałam takie wrażenie, że premier, dokonując tej zmiany, oceniał sytuację pod kątem personalnym. Na przykład mówił o Adamie Bodnarze, że miał naturę naprawiacza, a nie ścigacza. No i tego trzymającego się ściśle procedur naprawiacza Bodnara miał zastąpić drwali, wióry miały lecieć. A okazało się, że rzeczywistość skrzeczy, że ktoś może mieć inny temperament, inne podejście, inną energię, inną naturę. No ale właśnie ta ściana.
Walory personalne są ogromnie ważne, dlatego że tutaj ta determinacja jest niezwykle istotna w tak trudnych okolicznościach. Waldemar Żurek znajduje się i znajdował od samego początku w niezmiernie trudnych okolicznościach. To jest bezprecedensowy proces przywracania praworządności w skali świata. Nie ma drugiego takiego przypadku, w którym by system ustrojowy państwa był tak głęboko zdewastowany i zacementowany jednocześnie. I to jest najistotniejsze, bo minister sprawiedliwości, cały rząd, koalicja rządząca zderza się z tym każdego dnia, jak głęboko ten system został zacementowany na poziomie prokuratury, na poziomie sądów, w szczególności Sądu Najwyższego, który jest nie do przejścia, obsadzony neosędziami w 75% i w zasadzie każda kluczowa decyzja Sądu Najwyższego jest kontrolowana przez ludzi PiS-u, przez ludzi tam powołanych intencjonalnie, celowo. Więc mamy nadal Trybunał Konstytucyjny, ale proszę zwrócić uwagę na zmiany i na różnice. Pewne cele, mimo tych ogromnych trudności, mimo braku możliwości przeprowadzenia procesu legislacyjnego do końca, są jednak przeprowadzane. Przykładem jest Krajowa Rada Sądownictwa. Po 9 latach jest znowu Krajowa Rada Sądownictwa funkcjonująca na zasadach konstytucyjnych. Mamy już 7 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście pani redaktor powie, no tak, ale oni nie mogą orzekać. Natomiast ten czas, kiedy oni będą orzekać, w moim przekonaniu nadchodzi wielkimi krokami.
No tak, panie pośle, ale pan mówi o przywracaniu praworządności. To jest rzeczywiście trudny proces ze względu na obiektywne trudności. A ja pytam o rozliczenia poprzedników. To był leitmotyw państwa kampanii w 2023 roku. W październiku zeszłego roku, już po tej zmianie w resorcie sprawiedliwości, w TVP Info premier zapowiedział przyspieszenie rozliczeń. Mówił, że ciąg dalszy nastąpi, że minister Żurek ma ten temperament, który pozwala mu nie patrzeć na przeszkody. W listopadzie zeszłego roku był taki tweet, że rozliczenia wchodzą w decydującą fazę. A teraz, 14 lipca miała miejsce ta wypowiedź, premier mówi: przepraszam, powinienem może mieć więcej wyobraźni wtedy, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia. I twierdzi, że przeszkodą dla tych rozliczeń poprzedników jest sytuacja w prokuraturze. Zastanawiam się tylko, jak państwo będą to tłumaczyć na kolejnych spotkaniach i wiecach wyborczych, które już przed państwem, bo przed państwem kampania wyborcza.
Tutaj kilka okoliczności. Po pierwsze, odczytuję słowa premiera Tuska w ten sposób, że rzeczywiście w jesienią 2023 roku trudno było precyzyjnie przewidzieć, jak będzie przebiegał proces naprawiania państwa prawa i rozliczeń. Z uwagi na wiele okoliczności, ten proces się rozpoczął od samego początku i wracam do tych zmian legislacyjnych. One były przeprowadzane od samego początku i Trybunał Konstytucyjny, i Krajowy Krajowa Rada Sądownictwa i no, prace komisji, które tworzyły nowe prawo. I no, oczywiście wiemy, jak to się kończy z uwagi na blokadę. Więc w 2023 roku no, była wielka nadzieja, że będziemy mieli w 2025 roku prezydenta, który rozumie uwarunkowania demokratyczne i potrzebę naprawy państwa. Tak się nie stało, więc to są te obiektywne okoliczności. Natomiast też z takiego adwokackiego punktu widzenia zwrócę uwagę na to, że no, procesy, przygotowanie przez prokuraturę aktów oskarżenia, to jest ogromnie skomplikowana sprawa, szczególnie w sytuacji, z którą mamy do czynienia, czyli z ogromną grabieżą Skarbu Państwa, która była dokonywana w latach 2015-2023. Skomplikowanie tych procesów, ale jak spojrzymy tak obiektywnie na ten proces rozliczania, to też trzeba zauważyć, że mamy dziesiątki spraw, które trwają, w których zostały postawione zarzuty, uchylone immunitety, chociażby u mnie w Parlamencie Europejskim, kiedy już są złożone akty oskarżenia i sprawy trwają w sądach. Więc to też trzeba wiedzieć, że to się nie dzieje tak w ciągu kilku miesięcy. To musi, no, ta machina wymiaru sprawiedliwości mieć czas, żeby...
No tak, ale zdawali sobie państwo sprawę w kampanii 2023 roku, że mają państwo 4 lata. No, zawsze jest szansa na drugą kadencję, ale... Wszyscy mówili o tym, że okienko na rozliczenia nie będzie też trwało przez całą kadencję. A wrócę do takiego wywiadu, jakiego pan udzielił w styczniu 2022 roku dla Newsweeka. Został pan zapytany, panie pośle, czy Zbigniew Ziobro powinien się bać? I odparł pan tak. Nie wiem, jak on się czuje, ale ja na jego miejscu bym się bał. Jako ten, który stworzył ramy ustrojowej destrukcji wymiaru sprawiedliwości, ten, który stoi na czele politycznej prokuratury, jest odpowiedzialny za całe to zło. Wierzę, że w przyszłości to nie politycy będą rozliczać Ziobrę, tylko niezależna prokuratura i niezależny sąd. To pan w styczniu 22. No to teraz jesteśmy w lipcu 26 i pojawia się pytanie, czy Ziobro z mecenasem Lewandowskim przechytrzyli system? Czy grają wszystkim na nosie, czy okazaliście się fujarami?
Ja w pełni potwierdzam i popieram te słowa, które wtedy wypowiedziałem i one dotyczą wyłącznie tej sfery dewastacji ustroju państwa, prześladowania sędziów, prokuratorów, tej machiny represyjnej, którą stworzył Ziobro i tego właśnie zacementowania wymiaru sprawiedliwości pod swoim politycznym kątem. Natomiast dochodzi do tego cały szereg zarzutów o charakterze stricte kryminalnych, o których wtedy nie wiedziałem, a teraz już wiemy, bo prokuratura te zarzuty stawia. I czy przechytrzył? No po prostu Zbigniew Ziobro uciekł jak zbieg kryminalny i ukrywa się, jak często się zdarza, że ludzie, którzy mają stawiane tak poważne zarzuty zorganizowanej grupy przestępczej, stworzenia i kierowania nią, defraudacji tak ogromnych pieniędzy, po prostu uciekają przed wymiarem sprawiedliwości. Więc ja uważam, że to jest sytuacja, w której on jako polityk, jako człowiek jest skompromitowany już na zawsze. I jego ucieczka, a wiemy doskonale, jak działa wymiar sprawiedliwości, chociażby ostatnia odmowa wydania europejskiego nakazu aresztowania, pokazuje, że no, są pełne standardy niezależności zachowane, bezstronności, jeśli chodzi o jego sprawę, więc nie ma się czego zupełnie obawiać. I jego argumenty o tym, że tutaj panuje dyktatura i on nie stawi się przed wymiarem sprawiedliwości.
Tak, nie ma szans na uczciwy proces, tak oczywiście. No to można między bajki włożyć.
Padają.
To jeszcze
tak.
Wrócę na koniec i poproszę o krótką odpowiedź do tego okna na rozliczenia poprzedników. Czy ono się właściwie już nie zamknęło, bo ci poprzednicy, którzy chcą teraz być państwa następcami, ruszyli z zapowiedziami, że oni to was dopiero rozliczą porządnie.
No ja nie mam wątpliwości, że PiS, gdyby im przyszło jeszcze kiedyś rządzić, no to oni rządzą zemsty, pałają wielką i standardów żadnych nie zachowywaliby, więc tu nie mielibyśmy do czynienia z rozliczeniami na poziomie prawnym ze strony niezależnej prokuratury i sądownictwa, tylko na poziomie politycznym, nakazów ze strony nowogrodzkiej i dewastacji już takiej ostatecznej wymiaru sprawiedliwości. To jest zapowiedź tego, co oni chcą zrobić, a ja wierzę w to i absolutnie jestem przekonany, że to zrobiliby, czyli by do końca już zniszczyli niezależny wymiar sprawiedliwości i chcieliby kierować tym procesem zemsty z ośrodka politycznego.
Michał Wawrykiewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. Dziękuję, panie pośle, za
rozmowę.
Bardzo
dziękuję. Miłego dnia wszystkim państwu życzę.
Poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga Krzysztof Paszyk będzie moim państwa gościem tuż po informacjach o 8, które już za 3 minuty.
Reklama.
Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
TravistoFast i Travisto.
Aflofarm.
Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
Ale duża.
O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
To co?
To do Media Expert.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen.